Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jeno smakować aż pożałować, pisał kiedyś Jan Kochanowski w swoich fraszkach. Tego zdrowia każdemu życzymy przy każdej okazji i chcemy, byśmy byli jak najdłużej zdrowi. Zdrowo żyć to też jest sztuka, ale gorzej jest, jak tego zdrowia nie ma i trzeba się leczyć. O sytuacji w służbie zdrowia z doktorem nauk medycznych, z wieloletnim posłem do Parlamentu Europejskiego i Krajowego rozmawiamy, czyli z panią poseł Urszulą Krupą. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani poseł, jak to z tym zdrowiem jest?
No, ja myślę, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej.
Proszę nas nie straszyć, jesteśmy ludźmi optymistycznymi.
Tak, tak, to jest ta Polska w budowie, proszę ojca. Ja to mówię, że budowa to będą obiecanki, cacanki. Na razie mamy rozbiórkę wszystkiego, każdego elementu, między innymi również służby zdrowia. I to dotyczy także Łodzi, województwa łódzkiego. Już niedawno była też w telewizji Trwam reportaż z prywatyzacji szpitala w Pabianicach, a teraz mamy likwidację czy restrukturyzację szpitala w Tuszynie. Tam lekarze i pacjenci, protestując, zebrali prawie 3000 podpisów w obronie dwóch zabiegowych oddziałów szpitala w Tuszynie, onkologii, właściwie urologii, gdzie leczy się również nowotwory układu moczowego, i urologii i oddziału torakochirurgicznego. Szpital w Tuszynie to jest, kiedyś był dużym szpitalem przeciwgruźliczym, teraz jest połączony, jest właściwie filią Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, a powodem tej restrukturyzacji, która nosi właśnie takie znamiona raczej likwidacji, jest z jednej strony konieczność remontu tychże oddziałów zabiegowych i bloków operacyjnych, które jest oceniane i ma być kosztować, ma 20 milionów złotych, których niestety szpital nie ma. Nie ma także podobno Urząd Marszałkowski, który jest właścicielem tego szpitala, chociaż ten urząd obiecuje, że te jednostki będą istniały, chociaż mają być przeniesione do specjalistycznych szpitali, innych szpitali łódzkich, czyli Łodzi i Zgierza. Powodem likwidacji mają być także tych oddziałów właściwie zabiegowych. Ma być także przede wszystkim ekonomia, czyli brak funduszy, gdyż takie małe oddziały generują duże koszty oceniane na 6 milionów złotych tam w Tuszynie. Oddział urologiczny szpitala leczy przede wszystkim te oddziały, zarówno torakochirurgiczne, leczy przede wszystkim pacjentów z południowej części województwa łódzkiego i tej gruźlicy wbrew pozorom nie jest tak bardzo mało. Oddział w Tuszynie leczył rocznie około 2000 ludzi na gruźlicę i kamicę układu moczowego. Lekarze podobno wprowadzili tam nowe metody diagnostyki, terapii. Oddział torakochirurgiczny leczy około 600 pacjentów i przeciwko tej likwidacji ci pacjenci protestują, razem zresztą z, jak w prasie się dowiedziałam, również z posłami Prawa i Sprawiedliwości. Ten problem likwidacji jest jak wszystko w naszym kraju ekonomiczny, chociaż myślę, że również podłoże jest także inne. Jest to nie pierwszy oddział, nie pierwszy szpital w ramach tej reorganizacji. Będą te szpitale w ten sposób właśnie przekształcane, zwłaszcza że pani Kopacz, Platformy, Sejm przyjął ostatnie, bardzo kontrowersyjne zresztą, pakiet ustaw zdrowotnych, z których nie tylko moim zdaniem najbardziej niebezpieczna jest ustawa o działalności leczniczej. Do końca 2013 roku wszystkie szpitale, które przynoszą straty, publiczne szpitale i przychodnie, mają być zlikwidowane albo przekształcone w spółki prawa handlowego. To jest, ja już zresztą wielokrotnie mówiłam, niespotykane na świecie. Nie ma drugiego takiego takiej próby, właśnie eksperymentu na służbie zdrowia, jaką dokonuje w tej chwili Platforma Obywatelska, już zresztą to jest przegłosowane. To jest także demoralizacja, dlatego że te spółki prawa handlowego, w których mają być przekształcone szpitale, będą oparte o zysk. Nie o leczenie chorych, ale o zysk. Celem będzie zarobek. Jeśli szpital, który jest należy do SPZOZ-u, wykaże ujemny bilans w sprawozdaniu finansowym, to jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek spłacić długi. A jak nie spłaci w ciągu 3 miesięcy, to szpital musi być zlikwidowany albo skomercjalizowany. I oczywiście większość samorządów nie będzie stać na takie spłacenie długów, stąd konieczność właśnie prywatyzacji. I do 31 grudnia 2013 roku te szpitale, które się sprywatyzują czy skomercjalizują, bo to tak się nazywa, teraz to ma być, mają jakieś tam mieć umorzone przynajmniej część długów. Ja tylko przypomnę, że wtedy, kiedy zostałam posłem w 2001 roku, to szpitali publicznych było prawie 800, chyba 770 kilka, natomiast w tej chwili już mamy 530, z czego 300 w 2010 roku już miało długi, czyli już nie ma 250, a teraz nam grozi jeszcze prawdopodobnie likwidacja albo przekształcenie w te spółki, co oczywiście jest, no przede wszystkim będzie stratą dla chorych, którzy jeśli nie będą mieć pieniędzy, to po prostu nie będą leczeni. Jeżeli spółka ma być oparta o zysk, a nie ma być celem leczenie, to trudno sobie nawet wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Myślę, że nawet jeśli samorząd będzie chciał otworzyć nową jednostkę, to albo to ma być tylko jednostka budżetowa, albo spółka kapitałowa, czyli całkowita prywatyzacja służby zdrowia, co, tak jak już powiedziałam, jest chyba ewenementem, jest eksperymentem na polskim społeczeństwie.
Pani poseł, jak to jest możliwe, jeżeli, bo rząd mówi, że leczy polskich pacjentów. Dzisiaj w naszym dzienniku czytamy, że rządowy pełny program leczenia między innymi interferonem pozostał tylko na papierze. Pani Jadwiga z Torunia czeka ponad rok na rozpoczęcie terapii interferonem. Jesienią ubiegłego roku dowiedziała się, że cierpi na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Na październik, ale tego roku pacjentce wyznaczono termin testów, od których wyniku będzie zależało podanie interferonu. Problem w tym, że nawet jeżeli kobieta zakwalifikuje się do programu, jej wątroba może nadawać się wyłącznie do przeszczepu. Wczoraj jeden z prokuratorów mówił, że jego mama została zakwalifikowana na przyszły rok na operację związaną z chorobami oczu.
No tak.
Gdyby, no właśnie, nie dobre usytuowanie finansowe dzieci, ta operacja byłaby za rok, albo by pomogła, albo nie. I trzeba teraz płacić za wcześniejsze zabiegi. Z jednej strony można korzystać z zabiegów płatnych wcześniej, wchodzimy jak do sklepu i korzystamy z usług medycznych, albo czekamy na pokrycie z Narodowego Funduszu Zdrowia w kolejce kilkuletniej.
Kilka lat.
I tak. Degradacja choroby postępuje.
To i tak dobrze, bo ja słyszałam, że w Łodzi to się 3 lata czeka na przykład na operację zaćmy. Nie wiem, czy w tej chwili, ale przynajmniej rok temu tak było. No tak, proszę ojca, no tak to jest, jeśli się...
I to nie jest problem dla minister?
No, pani minister Kopacz, ja jeszcze wrócę, bo to jest dla mnie to, co się stało z przekształceniem, to jest w ogóle, to się nadaje na, no nie wiem, do przed trybunał w ogóle, nie wiem jaki, czy polski stanu, czy inny, ale to jest w ogóle niewyobrażalne, to jest cofnięcie się cywilizacyjne, bo jeżeli no stawia się, zdrowie przestaje być dobrem najwyższym, a najwyższym jest pieniądz, to w ogóle mówimy o jakimś barbarzyństwie, ale to nie jest jedyna ustawa. Druga to jest to, co ojciec powiedział, leki wszystkie, pani Kopacz, to znaczy ja, zwłaszcza ta ustawa refundacyjna, miała być walką z koncernami, ale też miała zakończyć grę pacjentem, dlatego że pacjenci zachęcani przez koncerny farmaceutyczne niskimi cenami leków, a przepowiem tutaj, że te leki są najdroższe. Pacjenci polscy dopłacają 35%, co WHO uważa, że 25% to już jest zagrożenie dla zdrowia, a w ogóle nigdzie w Unii nie ma takiej dopłaty, bo jest od 1 do 10% i to miały być te niskie ceny leków i według ministerstwa leki używamy po prostu bez potrzeby. To już takie myślenie i takie motywy to pamiętamy, bo już niedawno nawet ja w swoim programie mówiłam w sobotę, że pani inna posłanka Platformy, pani Mucha, twierdziła, że w ogóle leczymy się z nudów, a po 80 roku życia to nie ma co w ogóle leczyć. Także no takie jest myślenie i leki również, ta walka z koncernami, ta ustawa refundacyjna ma poprawić rzeczywiście, ale pozycję Skarbu Państwa, pieniędzy z budżetu, które szły na refundację. Natomiast jak eksperci piszą, pacjent to zapłaci przynajmniej 17% więcej, czyli walczy się o to, żeby jak najmniej płacono z pieniędzy tych właśnie podatkowych, natomiast pacjent to sobie może negocjować, albo wejdzie do apteki i kupi, albo nie kupi. Szpitale będą negocjowały, będą również. W tej chwili są takie doniesienia w prasie, że się zaczyna jakaś dzika walka, nie wiem, jakieś spekulacje, bo w części aptek nie można kupić leków na padaczkę, nie można kupić leków na nowotwory, dlatego że koncerny farmaceutyczne, wiedząc, że nie ma odpowiedników, po prostu limitują te leki. Ta spekulacja ma polegać na tym, że tu się kupuje, wysyła za granicę w ramach takiego raportu tego równoległego transportu tych leków. Także wszystko idzie w kierunku przerzucenia odpowiedzialności finansowej na pacjenta i jak będziesz miał pieniądze, to będziesz się leczył, jeżeli nie, no to czeka cię, no nie wiem, prawdopodobnie właśnie ta rozbiórka. I tak jest w ogóle.
Jedna z pacjentek na naszej antenie skarżyła się, że nie, po prostu została skierowana na badania kolonoskopijne, a ponieważ dla niej były te badania bardzo bolesne, lekarz nie mógł dać jej mógł jej dać znieczulenie tylko i wyłącznie za dodatkową opłatą.
No tak, bo anestezjologów jest mało, prawdopodobnie środków też i to, no proszę ojca, to w ogóle ja jako lekarz i ja podziwiam panią minister, która co prawda jest patologiem, ale powinna się wczuć też w pacjentów, którzy żyją, jak oni. Ja tutaj niedawno spotkałam, to się w ogóle w głowie nie mieści, bo ludzie, którzy nie mają kontaktu z takimi ludźmi. Mam jedną z właśnie radiosłuchaczek, która mnie zna z radia i ona ma córkę, którą sama 80-kilkuletnia kobieta sama chodzi jej po leki, bo córka ma padaczkę i nie może wychodzić z domu. I lekarz od kilku lat przepisuje to samo leczenie bez jakiejkolwiek próby, a córka ma napady codziennie. I nie jest w stanie ta biedna kobieta. To są w ogóle dramaty, których nam się w głowie nie mieści. I tak większość biednego społeczeństwa pozbawiona możliwości leczenia cierpi w tych swoich betonowych klatkach. To się, ja nie wiem, to jest męczeństwo już.
Pani poseł, pani ma doświadczenie również Parlamentu Europejskiego i innych krajów Unii Europejskiej. Aha. Jak wyglądają właśnie systemy służby zdrowia?
Proszę ojca, w Parlamencie Europejskim to tej służby zdrowia nie tak widać, ale ja miałam możliwość zaobserwowania. To jest w ogóle przede wszystkim innego rodzaju organizacja. Rzeczywiście nastawione jest to na odciążenie lekarza, na zmniejszenie kosztów, ale jest ta opieka doskonała. To są ubezpieczenia, nieporównywalnie większe koszty ponosimy my, nie tylko na leki, ale także na odpłatne, ta odpłatność jest, bo wszędzie służba zdrowia czy techniki medyczne są coraz droższe. Niemniej jednak tam jest nie do pomyślenia, żeby pacjent został bez pomocy. Ja już kiedyś opowiadałam, że nawet te szczepionki prawie tam były takiej samej cenie jak u nas w aptekach. Czyli my, którzy zarabiamy, nie wiem, 1/5 tego, co przeciętne wynagrodzenie w Unii, koszty ponosimy na leczenie o wiele wyższe. I no, jest to po prostu takie to nieporównywalne. Zamiast właśnie dostosowywać się do tych wymogów unijnych i budować, remontować, nie wiem, te ściany i te kafelki, to powinno się także jakoś zabezpieczyć tych chorych, żeby byli przynajmniej w połowie tak leczeni jak inni pacjenci w Unii Europejskiej.
Oby tak było i to jak najszybciej. Pani poseł, bardzo dziękuję. Myślę, że przed lekarzami również w pewnym stopniu dużo do zrobienia, aby oddziaływać, nie tylko przyjmować to, co pani minister proponuje, ale również by...
Ja myślę, proszę ojca, że część odwrotny. Lekarzy bardzo by chciała, żeby zmienić. Nawet są takie głosy, że nie będą pracować w tych spółkach, ale to wymaga zmian na szczeblu wyższym, a nie tylko po jednym czy drugim szpitalu, gdzie co rusz słychać, że kilka tam czy tam zbierane są podpisy, czy ludzie protestują, ale generalnie ustawa została przyjęta i pani Kopacz to, co chciała przez te 4 lata ze służbą zdrowia zrobiła pod koniec kadencji.
Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę. Już wkrótce 3 września wielki piknik Dzięczynienie w rodzinie. Pani poseł również będzie jako lekarz.
Postaram się oczywiście.
Będą badania też darmowe, również konsultacje z anestezjologiem, konsultacje z kardiologiem, onkologiem, badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 75 lat. Także bardzo serdecznie zapraszamy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Na pewno.
Do usłyszenia i szczęść Boże. Doktor nauk medycznych, poseł do Parlamentu Europejskiego i Krajowego, pani doktor Urszula Krupa była naszym gościem w aktualnościach dnia.